Do pewnego pastora przyszła młoda dziewczyna w wieku 16 lat na doradztwo takie duchowe. Chciała się podzielić swoimi problemami. No i kiedy już mąż o wszystkim powiedziała, to pastor udzielił jej odpowiednich rad. I na sam koniec, przed wyjściem, kiedy on już był taki zadowolony, jak wspaniale o wszystkim opowiedział, ona mu powiedziała tak: pastorze, ja wiem, że Bóg mnie kocha. Ja wiem, że idę do nieba. Ale co mi po tym, skoro żaden z chłopaków w mojej klasie nie chce się ze mną umówić? Widzicie, dlaczego tak jest? Co na miejscu tego pastora wy byście odpowiedzieli? Okej, okay, słuchajcie. Ale powiem więcej. Mówimy tak, ta szesnastolatka, ale w rzeczywistości czy nie my jesteśmy jak ta szesnastolatka? Że mówisz, ja wiem, że Bóg mnie kocha. Ale dlaczego tak bardzo się martwię w takim razie, skoro On mnie trzyma w swoich rękach? Dlaczego nie mogę spać i moje myśli wciąż się kotują? Ja wiem, co Bóg o mnie myśli, że On o mnie tak wspaniale myśli, że jestem Jego synem, że jestem Jego córką, że On tak mnie ukochał, że aż oddał życie swojego Syna za mnie, bo tak ważny jestem dla mnie. Tylko dlaczego, kiedy mam podzielić się moją wiarą, to wstydzę się przyznać, że jestem chrześcijaninem? Bo tak bardzo mi zależy na opinii moich kolegów, moich znajomych, co oni sobie powiedzą. Czy widzicie, że my wszyscy jesteśmy jak ta 16-letnia dziewczyna w jakimś kontekście? I dlaczego tak jest? Ponieważ widzicie, z jednej strony my wiemy i równocześnie nie wiemy. Że z jednej strony ty wiesz, że Bóg cię kocha i w tym samym momencie nie wiesz tego naprawdę. I przez najbliższe 2 tygodnie będziemy mówili o roli doświadczenia w życiu chrześcijańskim. I co to znaczy wiedzieć naprawdę? Chrześcijaństwo to jest coś więcej niż tylko pojęcie umysłowe pewnych prawd. Czyli jest zestaw wierzeń i ty przeczytałeś, będzie tak, z tym się zgadzam, z trzecim punktem, z czwartym, z piątym, ok, zapisuję się, będę chrześcijaninem. Do tej pory nim nie byłem. Czyli zgodziłeś się umysłowo, zrozumiałeś to, powiedzmy piątej rzeczy nie zrozumiałeś, umówiłeś się z pastorem. Pastor ci wytłumaczył, okej, pojmuję to. To znaczy, że zapisuję się i jestem chrześcijaninem. W pewien sposób każda inna religia taka jest. Ponieważ w każdej innej religii my nie jesteśmy, cokolwiek byście wzięli. Tak? Najczęstsze, najpopularniejsze dwie to oczywiście jest dzisiaj bardzo modny buddyzm i wszystkiego formy New Age co mam jeszcze? Islam na przykład, tak? Że tam w żadnym wypadku my nie jesteśmy zbawieni przez to, co zrobił dla nas Mahomet lub co zrobił dla nas Budda, tylko przez to, co mówił, przez jego nauczanie, przez te 5 filarów, tak? Pielgrzymu i tak dalej, co jest w Koranie. Jeśli będziesz tego przestrzegał, to być może kiedyś będziesz zbawiony. Chrześcijaństwo jest absolutnie inną religią, której my jesteśmy zbawiani nie tyle przez nauczanie, to co Jezus mówił, ale przede wszystkim przez to, co On dla nas zrobił. I ta pewność zbawienia nie jest czymś, co spotka cię po śmierci, że ty kiedy pójdziesz do nieba, to będzie taka wielka waga. I tutaj spoczną twoje dobre uczynki. A tu spoczną twoje złe uczynki. A święty Piotr spojrzy, jeśli te złe uczynki przeważą, to spotka cię kara, gniew Boży. Ale w ostatniej minucie życia pomogłeś swojej żonie i podałeś jej herbatę. I ten jeden ostatni uczynek przeważył. Idziesz do nieba. Tak? To jest takie popularne myślenie, jakie kiedy zadaje się Polakom takie pytanie w ankiecie, tak? Na czym polega chrześcijaństwo? To mówi się na tym, że mamy przestrzegać tych dobrych rzeczy, mamy być dobrym człowiekiem, tak? Jest to kompletne niezrozumienie. To jest dokładnie tym, czym chrześcijaństwo nie jest. Chrześcijaństwo, moi drodzy, to jest poznanie Boga. To jest znanie Boga, które jest możliwe przede wszystkim dzięki temu, co On dla nas zrobił, a czego my nie możemy zrobić dla siebie. I chrześcijaństwo to jest coś więcej niż rozumowe przyswojenie informacji. Ale jest to nie mniej niż zrozumienie. Jest to czymś więcej niż zrozumienie, ale nie jest czymś mniej niż zrozumienie. Chrześcijanie to nie są osoby, które kiedy zostały chrześcijanami, wzięły swój mózg i schowały do szafy, żeby się nie zniszczył. Tak w tym dowcipie, że spotkał się chrześcijanin już w niebie, tak? I umysł był jego najdroższy, kiedy był na sprzedaż aukcji w niebiańskim Allegro. Dlaczego? Bo był nieużywany. Nie. Umysł chrześcijanina prawdziwego powinien być najtańszy, ponieważ jest tak bardzo używany. Więc chrześcijaństwo to jest równocześnie korzystanie ze swojego umysłu, żeby pojąć prawdę do granic twoich intelektualnych możliwości. To jest zgłębianie za wszelką cenę, jaka jest prawda, dociekanie jej. Ale to nie wszystko. I w efekcie przychodzi Duch Święty i udziela twojemu sercu tej prawdy i odciska tą Bożą miłość, to piętno prawdy na twoim sercu. I wtedy już nie tylko wiesz, że Bóg cię kocha, ale wszystko w tobie wie, że Bóg cię kocha. I wtedy nie powiesz, że większe znaczenie ma dla ciebie to, kto się z tobą umówi, czy się martwisz. To wtedy dopiero jesteśmy zmieniani, tak? I widzicie, Jonathan Edwards podczas jednego z większych przebudzeń, on kiedy mówił na ten temat, używał takiego bardzo banalnego, prostego przykładu. Mówił, możesz wiedzieć, jak smakuje miód, ale dopóki nie spróbujesz miodu, to nie będziesz wiedział, czym jest miód. Więc możesz siedzieć w jakimkolwiek innym kościele, możesz siedzieć ze swoją Biblią na polu, gdziekolwiek pójdziesz i ty możesz tam wiedzieć i dowiadywać się czegoś o Bogu, ale jeśli chcesz, to przez Ducha Świętego możesz Go poznać. Możesz Go doświadczyć. On może wyryć swoje piękno na twoim sercu, aż cała twoja istota będzie ogarnięta i przemieniona. I o tym pisał święty Jan. I na tym polega chrześcijaństwo. To jest jedno i drugie. Umysł i uczucia. I te dwie rzeczy razem stanowią o istocie chrześcijańskiego przeżycia, które jest unikalne od wszystkich innych religii, jakie poznacie. Dwa wersety, które o tym mówią, to jest Psalm 34:8, gdzie jest napisane, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Widzicie, autorzy Nowego i Starego Testamentu, kiedy mówili o doświadczeniu Boga, o doświadczaniu Go, to używali języka zmysłów. Mówili, skosztujcie, spróbujcie. Mówili, zobaczcie, dotknijcie, usłyszcie, posmakujcie, napijcie się. W tych wszystkich metaforach chodzi o jedno, że to jest zbyt mało, że ty coś wiesz. To jest zbyt mało. Będziesz jak ta 16-latka. Do końca swojego życia. Ale możesz nie tylko wiedzieć, ale wiedzieć i poznać naprawdę. I to jest chrześcijaństwo. Drugi werset, psalmista mówi, 119, psalm 18, werset mówi tak. Otwórz moje oczy, abym oglądał cudowność Twojego słowa. Czy psalmiście chodzi w tym miejscu o to, że on czegoś nie rozumie z Biblii? Nie, on mówi, ja rozumiem tą prawdę, ale ta prawda nie weszła do mojego serca, ona nie przemieniła mnie. Inne rzeczy w moim sercu są dla mnie ważniejsze, więc Panie, otwórz moje oczy na tą prawdę. By piękno jej tak bardzo mnie ogarnęło, tak bardzo mnie przemieniło, że wszystko, co do tej pory było dla mnie najważniejsze, żeby stało się blade i małe. To jest ta modlitwa. I jest to jedyny sposób, w jakim może przyjść prawdziwa zmiana do twojego serca. Za tydzień będziemy o tym mówić i dzisiaj powiemy, kiedy mówimy o tym duchowym doświadczeniu, chrześcijańskim doświadczeniu, to będziemy ogólnie mówić o czterech cechach. Czym jest to chrześcijańskie doświadczenie? I dzisiaj nie powiem o wszystkich czterech, ale myślę, że dwa mi się uda. Więc uwaga, po pierwsze, to jest to poznanie, czyli duchowe doświadczenie polega na zachwyceniu się prawdą, która wypływa z Ewangelii, czyli z chrześcijańskiej doktryny i która nie wykracza poza nią. Inaczej mówiąc, istotą chrześcijańskiego doznania nie jest poszukiwanie przeżyć wypływających wciąż z nowych informacji, doszukiwanie się wciąż nowych nowinek, lecz zachwycanie się i przeżywanie tego, co już wiesz. Tak? Czyli mówiliśmy tutaj o Ewangelii. I czym jest ta Ewangelia? Więc czym jest ta Ewangelia? Widzicie, Ewangelia w skrócie, w pigułce. Bóg kocha cię tak bardzo, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ten świat, żeby stał się człowiekiem i by żył doskonałym życiem zamiast ciebie, bo ty nie jesteś w stanie tak żyć. I on, któremu jedynie należało się nagroda za to, jak żył, umarł. Dlatego, że tobie należała się kara za to, jak żyjesz. I na tobie i na mnie za to, jak żyjemy, ciąży Boży gniew. I dlatego Bóg tak bardzo chciał cię uratować. Dlatego, że On jest równocześnie kochający, jest równocześnie sprawiedliwy. Że posłał swojego Syna, który żył zamiast ciebie i który umarł zamiast ciebie. I prowadzi nas to do nieuchronnego wniosku. A to znaczy, że Ewangelia, dowiedziałem się tego, że jest ze mną gorzej niż myślałem. Tak. Ale jest też ta druga strona medalu, że jest z tobą lepiej niż myślałeś, dlatego że Bóg aż tak bardzo cię ukochał, że dał to, co miał najcenniejszego. Dał siebie samego. Przyszedł w postaci, tak bardzo się uniżył, bo tak bardzo cię ukochał. I to jest Ewangelia, widzisz? Że jesteś równocześnie grzesznikiem i sprawiedliwym. Że Bóg zrobił dla ciebie to, czego nie może zrobić dla siebie samego. I to jest to, co ty możesz wiedzieć na poziomie twojego serca. Ale jeżeli macie to zmienić, to w pewnym momencie twojego życia i w wielu momentach twojego życia Bóg bierze którąś z tych praw, które teraz słyszysz, które ja ci tylko mogę powiedzieć. Ja nie mogę zrobić nic więcej. Jedynie przez Ducha Świętego On może coś zrobić takiego, że piękno którejś z tych rzeczy, które mówiłem teraz w dużym skrócie, On odciśnie na tobie tak potężnie, że twoje życie całkowicie się zmieni. I widzicie, jednym z powodów, dla którego święty Jan pisał ten list, było to, że byli pewni chrześcijanie, i mówiliśmy o tym przez 2 tygodnie, ale tam mówiliśmy o złej doktrynie, ale byli pewni chrześcijanie, którzy najbardziej podkreślali nie tylko kwestię nauczania niewłaściwego, ale przeżywania niesamowitego. Oni mówili tak, ja mam takie poznanie Boga, ja mam tak ogromne objawienie Boga, że to, co ci mówi apostoł Jan, święty Paweł, to jest nic. To jest przedszkole. Ja mam objawienie Boga. Tak? Czyli dlatego, że oni nie mieli jeszcze ksiąg Nowego Testamentu. Rozumiecie, tak? My dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że ktoś przyjdzie, że ja mam takie objawienie, że nawet tego w Biblii nie ma. Okay? I widzicie, i ci ludzie nazywali się gnostykami, od greckiego słowa, takiego czasownika ginosko, które oznacza poznać. I nie chodzi to o to mentalne poznanie, ale o poznanie dogłębne. Wręcz to jest słowo aż relacyjne, które oznacza to intymne często poznanie między kobietą a mężczyzną, które w noc poślubną się odbywa. Tak? I on mówi, ja tak znam Boga. Że nawet tego w Biblii nie ma. Okej? I widzicie, Jan, Piotr i Paweł, 1/3 listów jest poświęcona temu, że były przestrogi przed tego rodzaju ludźmi. Ale wiecie, co jest w tym niesamowitego? że Jan w tym liście, pomimo tych wielkich przestróg, on nie odrzuca chrześcijańskiego doświadczenia. On nie mówi, całe to doświadczanie wyrzućmy do kosza, my tylko bądźmy tymi, którzy siedzą i rozumowo wszystko zgłębiają. Nie. Na tym polega dojrzałość, na tym polega mądrość. Że on mówił, jest pewien rodzaj złego doświadczenia, ponieważ on wybiega poza chrześcijańską doktrynę, poza Ewangelię. Owocem tego jest to, że ja się staję wspaniały, że ja się staję wielki, że to inni mają w jakiś sposób mi usługiwać, a nawet sam Bóg ma mi usługiwać, jak ja się będę domagał mojego prawa do tego śmiego i owego. Moja wiara w pewnym momencie już będzie tak niesamowita, że Bóg już mi nie może odmówić. Tak? Czyli całkowita odwrotność Ewangelii. A moje przeżycia są tego dowodem. Okej? Czy widzicie? Tak? Kto jest w centrum? Ja, tak? I to, co ja muszę zrobić, jak ja muszę zacząć wierzyć, jak ja muszę, tak? I Ewangelia jest dokładną odwrotnością. My nie możemy się zbawić. Kiedy nastąpiło uzdrowienie ślepca, osoby tej chromej, to i oni spojrzeli na Jana, kiedy wspaniały, i Piotra. A co odpowiedzieli wtedy? To jest trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. Dlaczego na nas patrzycie, jak gdybyśmy my to własną pobożnością albo wiarą zrobili? To Jezus zrobił. Jezus zrobił to, czego my nie mogliśmy zrobić dla tego człowieka. Więc widzicie, my musimy iść tą dojrzałością, którą miał Jan, Piotr, czyli my musimy być jeszcze bardziej spragnieni prawdziwego chrześcijańskiego przeżycia. Jeszcze bardziej. Czy wiecie, jak to jest w tym liście niesamowite? Ten pierwszy fragment, który czytamy, on jest niezwykły. To nie widać tego tak bardzo w języku polskim, ale tutaj oryginał grecki jest bardzo silnie pokazuje ten kontrast. Widzicie, Jan, jak odbywało się pisanie wtedy listów? Nie tak szybko, jak my dzisiaj klepiemy na klawiaturze, na iPadzie czy gdziekolwiek, że szybko wszystko leci. Nie, tylko to wyglądało wtedy tak, że on sobie tak chodził jak ja teraz najprawdopodobniej, albo siedział i dyktował. I bardzo powolutku było to pisane, dlatego że to była naprawdę sztuka i kaligrafia, więc on jedno zdanie musiał wiele, wiele razy powtarzać. Skończyłem, dobrze, przeczytał, super, to jedziemy drugie zdanie. Czyli ten proces był dużo, dużo wolniejszy. Osoba, która pisała ten list, czyli Jan, najprawdopodobniej przez sekretarza, jak to robił na przykład święty Paweł też, miał dużo czasu na refleksję nad tym, o czym pisze. Dużo więcej niż my często czytając. I widzicie, i on, który na pewno nie raz doświadczył Bożej miłości, zaczyna opisywać tą Bożą miłość. Spójrzcie. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I ten skryba pisze, jest chwila ciszy i to jest jakby był trzykropek i nagle podczas tego pisania Jan na nowo doświadcza Bożej miłości i pisze i nimi jesteśmy. Widzicie to tu? Co się stało? Nie dość, że on pisał o czymś, co doświadczył, coś, co zrozumiał, to nawet kiedy pisał, na nowo tego doświadczył. Czyli w imię tego, że my mamy być osobami, które rozsądzają duchowo, my nie możemy umniejszać wagi prawdziwego przeżycia w chrześcijaństwie. Wręcz odwrotnie. Jestem przekonany na podstawie słowa, że bez prawdziwego przeżycia w chrześcijaństwie nie możesz powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem odrodzonym na nowo. I to jest ta prawda Boża, która jest odciśnięta. Każde przeżycie Jana, Pawła, ono było zawsze albo wypływające z Ewangelii, albo do niej prowadzące. Zawsze. Owocem musiało być życie przemienione przez Ewangelię. Więc po pierwsze, poznanie, czyli duchowe doświadczenie, polega na zachwyceniu się prawdą wypływającą z Ewangelii. I ta Tak jak ja zrobiłem wam takie króciutkie podsumowanie, czym jest Ewangelia, tak już w Nowym Testamencie i w czasach pierwszych tych chrześcijan były takie krótkie podsumowania. One nazywały się, na pewno znacie to słowo, credo. Jak chodzi do szkoły, nie kreda, tylko credo. Tak? I to credo było takim podsumowaniem często jakiejś prawdy o Bogu. My najbardziej znamy to credo jedno, drugie i trzecie, które my tutaj zawsze w Kościele wyznajemy, które wszystkie kościoły chrześcijańskie uznają, niezależnie czy mówią, czy nie. To jest to, ta nasza istota wiary. I widzicie, to credo, które jest, my często robimy to na tej zasadzie, że my to wyznajemy na zasadzie odhaczania punktów. Tak, w to nadal wierzę, tak minęła niedziela, wciąż w to wierzę. I w to też wierzę i w to, okej, wszystko jest ze mną super. Wierzę we wszystko, odhaczyłem wszystkie punkty. Nie odbiło mi, tak? Super, nadal wierzę, że Jezus jest Bogiem. Ale widzicie, pierwsi wierzący przez pierwsze 3 wieki nie traktowali w ten sposób credo. Ani tego, ani te mniejsze kreda, które, bo to nie jest jedno jedyne, które było, tak? Czy wiecie, że oni traktowali je tak, jak my traktujemy pieśni uwielbienia? W rzeczywistości do dzisiaj w tradycji wschodniej, na przykład u naszych braci z Kościoła prawosławnego, credo nie jest wyznawane, credo jest śpiewane. Jest to dla nich pieśń uwielbienia. W rzeczywistości to słowo pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego serce, corda. Więc pierwsi chrześcijanie, wyznając credo, spodziewali się, że Duch Święty będzie odciskał piękno tej prawdy w ich sercu, która poprowadzi do przemienionego życia. I pozwolę sobie powiedzieć moje świadectwo tutaj. Pamiętam, jak pierwszy raz, i to mi się tylko raz zdarzyło, kiedy to jeszcze nie było tutaj, w innym miejscu, kiedy to credo to bardziej rozszerzone, nicejsko-konstantynopolskie, wyznawaliśmy podczas jednego z nabożeństw. To było po angielsku. I doszliśmy do tego momentu, kiedy było, trzeba powiedzieć, on to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem ukrzyżowany również za nas. I kiedy to mówiłem, nagle ta prawda tak mnie uderzyła prosto w twarz. Ja, głos zaczął mi się łamać, bo nagle Duch Święty odcisnął na moim sercu i w jakiś sposób, pomimo że tą prawdę wiedziałem, to na nowo poznałem to, że On zrobił tak wiele dla mnie, że On, będąc Królem Świata, mogąc wszystko, że naprawdę nie było innego sposobu i On zrobił najbardziej szaloną rzecz. Tak bardzo się uniżył, tak bardzo pokazał mi i został, i stał się człowiekiem i pozostał nim na zawsze. I wiecie, i od tamtej pory bardzo jest trudno mi za każdym razem mówić to credo nicejsko-konstantynopolskie, bo mi się przypomina tamto wydarzenie i mi się zaczyna głos łamać. Nie zawsze to jest, ale często mi do dzisiaj się to zdarza. To nie jest powód, czemu my mamy to krótkie apostolskie wyznanie wiary, ale czasem to z okazji różnych innych mamy też to dłuższe. I czy ja to wywołałem w sobie, czy to mówi coś wspaniałego o mnie? To nic o mnie nie mówi. Czy ja się tego spodziewałem? Czy ja tego szukałem? Czy ja o to pościłem? Czy ja założyłem szkołę doświadczenia chrześcijańskiego? Nie. Wszystko, co ja zrobiłem, to starałem się trwać regularnie w prawdzie i jej pragnąć jak mogę, wiedząc, że nawet moje pragnienie tej prawdy jest już działaniem Bożej łaski, bo ja sam z siebie, tak jak i ty, nie jesteś w stanie, żeby szukać Boga. Tak mówi Słowo Boże, nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. Więc jeśli coś jest w tobie, być może szukasz Boga, a nigdy go nie szukałeś. Nie wiesz, czemu nagle stwierdziłeś, a być może warto by się chrześcijaństwem zainteresować. Chcę ci powiedzieć, to już jest świadectwo tego, że Bóg cię szuka. Że Bóg cię szuka. że Bóg sobie ciebie upodobał i wybrał. I On da ci się znaleźć. I potem pamiętam, na tej samej uczelni był moment, kiedy była Wieczerza Pańska i podchodziliśmy do stołu. Tak wiele razy po kazaniu, kiedy jest komunia. I wstałem z całym moim rocznikiem i wyszedłem. To był kościół anglikański, gdzie był taki długi klęcznik i wszyscy musieli równiuteńko, pięknie uklęknąć. A ksiądz szedł i udzielał komunii pod dwoma postaciami. Nie tak jak w Polsce to ustnie, tylko na rękę. I wiecie co? I kiedy pierwszy raz uczestniczyłem w tym, mówię, jak to przypomina. Miałem jeszcze wtedy wspomnienia, mówię, a jakieś takie może bardzo religijne albo coś, nie? Bo kilka lat temu już. Chciałbym tak przyjąć Pana. Ja mam klękać. Widzicie, szedłem do tej kolejki i w pewnym momencie grupa uwielbienia zaczęła grać pieśń. Ja przetłumaczyłem te słowa. Dziękuję Panie za Twój krzyż. Dziękuję za krew, którą przelałeś. Poniosłeś grzech mój, ból i wstyd. Za mnie życie swe oddałeś. I idąc tak, trafiło mnie tak w serce, że prawie nie mogłem pójść do komunii. Bo cały się zacząłem trząść, po prostu całkowicie moje serce stopniało jak wosk. I kiedy tam klęczałem, jeszcze zastanawiając się, czy ja będę musiał tam klękać, to gdybym mógł, to bym się tam położył. Tak bardzo Boża miłość zaskoczyła mnie. I nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy podejdzie do mnie kapłan i powie, oto ciało i krew Chrystusa. Oto ciało Chrystusa złamane za Ciebie. Oto krew Jezusa przelana za Ciebie. I na tej mojej uczelni zawsze z boku byli profesorowie, którzy tam wstali. Nie wiedziałem na początku po co, ale potem zobaczyłem, jak wiele osób po komunii idzie i płacze i jest dotykanych przez Boga. Oni się za nich modlą, przytulają ich. Nie mogłem tego na początku tak bardzo zrozumieć. Co takiego się dzieje? Tego dnia byłem tam pierwszy. I płakałem, i płakałem, i płakałem. I to zmieniło doświadczenie mnie tak bardzo, że kiedy tylko coś we mnie próbuje się wywyższyć, ja sobie przypominam, za mnie życie swoje oddałeś. Więc możesz... Więc kiedy ktoś mówi, dlaczego wy tutaj macie, jesteście takimi dziwnymi protestantami, że wy co tydzień macie komunię, że wy co tydzień wyznajecie kredo. Widzicie, tam na uczelni uczono nas i nasz umysł był bardzo ćwiczony, jak istotne jest, żeby na każdym nabożeństwie było równocześnie słowo i sakrament, była Ewangelia, która jest słyszana i Ewangelia, która jest oglądana i przeżywana. I ja to potrafiłem udowodnić biblijnie. Miałem 1000 argumentów już na to. Ja to potrafiłem historycznie udowodnić. Praktycznie, jakie to jest przemieniające i społecznie, pod każdym względem. Mój umysł już to pojął. Ale to było za mało wciąż. Potrzebowałem tego, że kiedy tam pójdę, to Pan wycisnął to piętno. Więc kiedy ktoś dzisiaj mówi, czy moglibyśmy nie mieć za tydzień komunii? Ja mówię, człowieku, nie wiesz, co ty tracisz. Może tracisz ten właśnie twój moment spotkania. I to może ci się przytrafić. To może ci się przytrafić, kiedy otwierasz Biblię i czytasz po raz kolejny te same listy, które już tak dobrze znasz. Kiedy śpiewasz pieśń jakąś, którą dobrze znasz. Kiedy idziesz tu do stołu pańskiego. Kiedy jest czytane Boże Słowo. Kiedy idziesz nawet na spacer, kiedy rozmawiasz z kimś. Nigdy nie wiesz, kiedy, tak powiem, potocznie cię strzeli Pan ze swoim objawieniem. Ta strzała tego największego amora, tej miłości, wobec której wszystkie twoje miłości zbledną. Jan Wesley, jak się nawracał, to właśnie tak to wyglądało. I on mówił w ten sposób, że czytał rano Słowo Boże,
Potem poszedł na jakieś nabożeństwo, gdzie wykład był na te, z listu do Rzymian i był czytany komentarz Lutra. I podczas kiedy ten komentarz Marcina Lutra był czytany, to Wesley mówi tak: doznałem dziwnego rozgrzania serca i pojąłem, że w kwestii zbawienia polegam już wyłącznie na Chrystusie. A wiecie, on już tak długo czytał, ale czy wiecie, co go skłoniło, że zobaczył, czego mu brakuje? Rozumowo wiedział wszystko, był misjonarzem wśród Indian. Ale on uważał, że czegoś mu brakuje z całą jego wielką wiedzą. I kiedy z misjonarzami, z braćmi Morawskimi płynęli statkiem i zerwała się ogromna, wielka burza. Wszyscy włącznie z Wesleyem bali się o swoje życie, a bracia Morawscy śpiewali. I on zobaczył, że oni nie mają strachu w swoich sercach. Jak można być tak odważnymi? Jak można tak nie bać się śmierci? I to go skłoniło do poszukiwania. I zobaczył, że ich życie cechuje się nie tylko wiedzą, ale doświadczeniem Boga w obrębie prawdy Ewangelii. Jeden z największych przebudzeniowców, Charles Finney. Przeczytam wam jego świadectwo nawrócenia. Też uwielbiał już Boga. Nawet miał instrument, na którym uwielbiał. I kiedy ponownie wziął pewnego dnia, to tłumaczę z jego dziennika, gdy tylko zacząłem śpiewać te święte słowa, zacząłem płakać. Wydawało mi się, że moje serce stało się płynne. Moje uczucia były tak mocne, że każde kolejne słowa wychodzące z moich ust powodowały kolejne wybuchy płaczu. Próbowałem zatrzymać to i powstrzymać łzy, lecz nie potrafiłem. I widzicie, czasem to nasze doświadczenie jest silniejsze, czasem jest słabsze. Ale to, co na koniec chcę wam powiedzieć, że to nie jest dlatego, że ktoś jest bardziej wrażliwy duchowo, ktoś jest mniej wrażliwy duchowo. Jeśli myślisz, że to cię spotyka, bo ktoś jest bardziej tępy duchowo, a ty masz taki wyostrzony zmysł duchowy, albo że ty pojmujesz tą prawdę lepiej, bo masz lepszą inteligencję od kogoś, kto masz mniejszą, to jest oznaką, bracie i siostry, duchowej pychy. I oznacza to, że najprawdopodobniej te doświadczenia, które miałeś, nie były chrześcijańskimi doświadczeniami. Były po prostu emocjonalnymi doświadczeniami. Ponieważ prawdziwe chrześcijańskie doświadczenie zawsze zaprowadzi cię na kolana, zawsze zaprowadzi cię przed krzyż, zawsze pokaże ci, jak mały jesteś i równocześnie jak wielki jesteś. Nie będzie niższego miejsca, niż chciałbyś się położyć przed Panem, a równocześnie zobaczysz, że nie ma niższego miejsca, że Bóg tam się po ciebie nie schylił. Dlatego jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu, zachęcam cię dzisiaj. Kiedy będzie czas przystąpienia do stołu Pańskiego, to możesz przyjść i powiedzieć: Panie, moje serce dziwnie się rozgrzało. Chcę Ciebie, pragnę Ciebie. A ci z was, którzy przez długi czas nie mieli takiego doświadczenia, zachęcam was, że jeśli zapragnęliście, kiedy słyszycie te słowa, to już Bóg odciska swoje piętno w twoim sercu. Jest to możliwe tylko dlatego, możesz widzieć Boga, że 2000 lat temu na rzymskim zamku w Pretorium, w środku Jerozolimy, Jezus Chrystus, żołnierze zasłonili mu oczy i nic nie widział. I bili go, policzkowali, mówiąc: prorokuj, kto cię uderzył? A potem kilka godzin później, kiedy wisiał na krzyżu, ciemność ogarnęła całą ziemię. To była ciemność, która reprezentowała coś, co stało się w sercu tego, który był światłością. On po raz pierwszy doznał ciemności, żebyś ty i ja nie musieli chodzić w ciemności. Mogli nie tylko wiedzieć o nim, ale znać go naprawdę.